Słuchasz Weszło FM.
Cześć, rozpoczynamy kolejną audycję Kurwa Nord. Witamy w stałym składzie Michał Borkowski.
Dzień dobry.
Dominik Mucha i przez najbliższe 50 minut porozmawiamy sobie o tym, co słychać w Serie A. Dzieje się niemało, a my po chwili pozostaniemy przy tych najważniejszych tematach, które zaprzątają głowy włoskich, ale także polskich kibiców. Na pierwszy rzut może niech będzie to temat trochę spoza mainstreamu, ale jednak wybijająca się drużyna na tle włoskich średniaków Cagliari. Cagliari, które rozbiło 5-2 z Fiorentinę, które w tamtym tygodniu wygrało z Atalantą Bergamo na wyjeździe 2-0. Drużyna, która zajmuje czwarte miejsce w Serie A, Liga Mistrzów. Oczywiście, jak zapowiadają szefowie klubu, sam trener, to jest bardzo daleka melodia przyszłości, ale niemniej jednak po tej 1/3 sezonu, która prawie za nami, mogą czuć się takimi moralnymi zwycięzcami, chociaż przypomnijmy też, ale to może ty więcej o tym powiesz, że wbrew pozorom początek nie był taki łatwy, bo po pierwsze porażka u siebie z Brescią, po drugie porażka u siebie z Interem Mediolan, to były pierwsze 3 kolejki i ten początek wydawał się nieco poniżej ich możliwości, szczególnie biorąc pod uwagę o tym, co mówiło się o ich transferach, a pamiętamy, że również kontuzje Leonardo Pavoletti, Alessio Cranio. To wszystko złożyło się na to, że jednak Rolando Maran umiał pozbierać tę drużynę i stworzył naprawdę fajnie funkcjonujący kolektyw.
No i stał się chyba takim najbardziej chwalonym trenerem spoza tego absolutnego topu, czyli spoza, powiedzmy, Antonio Conte, nie licząc Sariego. Choć Sari aż tak chwalony chyba nie jest. Wydaje mi się, że Maran ma zasłużenie lepszą passę. Powiedzmy sobie tyle, że niepokonani od września meczu z Interem właśnie. 10 spotkań bez porażki, co jest ogromnym wynikiem.
Tak, a przypomnijmy sobie, że też Rolando Maran nie jest trenerem z przypadku. Oczywiście. Chociaż powiedzielibyśmy, że to jest trener mimo wszystko z trochę niższej półki. Trener, o którym mówiło się, że raczej będzie z powodu tego, jakie kluby jego wybierały. Albo
skazane na przeciętność.
Na przeciętność, co najwyżej często na przeciętność. A Cagliari może mu otworzyć furtkę do naprawdę ciekawej kariery. Trochę może pójść w kierunku Giampiero Gasperiniego, czyli dostać klub, który naprawdę będzie jeszcze o lepszych fundamentach. Nie wiem, Marco Giampaolo, który pamiętamy, że z Sampdori Genua przeszedł do Milanu. Ostatecznie
to nikomu nie wyszło na dobre.
No dobra, ale sprawdził się.
Gasperini także sprawdził się w Interze, no, a raczej się nie sprawdził. No
dokładnie.
Tak było.
Został brutalnie zweryfikowany przez mediolańską rzeczywistość. Zostali obaj, bo zarówno Gasperini i Giampaolo, a przypomnijmy tylko, że Rolando Maran w przeszłości trener Catani.
Ja właśnie nie pamiętam, to było po Simeone?
Tak, to było po Simeone. Jeszcze tam Gianni Kedda, pamiętasz, grał.
W karierze, w historii klubu, tak?
Tak, to było chyba 8 miejsce, 8, 7 albo 9, jeżeli dobrze pamiętam. Jeszcze z Papu Gomezem w składzie, to był sezon 2011-12?
Tak mi się
12-13, coś w tym stylu.
11-12.
Powiedzielibyśmy, że na pewno w okolicach tych dwóch sezonów. Później przez kilka lat trener Kiewo, później został zwolniony.
Też wysokie miejsce. Pamiętam jeden sezon koło 9.
Chyba już 8 miejsce, też powiedziałbym.
8-9.
I to nie było historycznie najwyższe miejsce, ale to było najwyższe w tej dekadzie, bo pamiętamy, że Kiewo odniosło jeszcze taki bardzo dobry wynik w sezonie 2006, kiedy jeszcze po działaniach Calciopoli okazało się, że Kiewo Verona grało w eliminacjach do Ligi Mistrzów. I to powinni włoscy kibice pamiętać. Teraz Cagliari, więc naprawdę długa droga przed nim.
Moim zdaniem i tak trochę na wyrost te wyniki i to się nie zdawało utrzymać, choć to byłaby na pewno piękna historia. Tak sprawdzałem sobie, wiesz co, oni na 50-lecie klubu zdobyli mistrzostwo kraju. Raz w historii. A co tak się składa fajnie, że akurat teraz w maju mają stulecie. No to jakby na stulecie, wiadomo, mistrzostwo to w ogóle nie ma czym rozmawiać, ale powrót do pucharów na stulecie to chyba byłby taki fajny smaczek.
A pamiętamy, że to mistrzostwo słynne, legendarne, które obrosło całkowitą legendą na Sardynii, miało miejsce w sezonie 69-70, kiedy Cagliari wtedy z legendarnym Gigi Rivą, który w tamtym tygodniu, albo 2 tygodnie temu obchodził 75. urodziny. Człowiek o wielkiej kulturze słowa, sposobie bycia. Włosi uwielbiają takie słowa jak vero uomo, czyli prawdziwy mężczyzna, prawdziwy człowiek. I na pewno Gigi Riva swoją postawą na boisku, poza nim także w reprezentacji Włoch się do tego przyczynił. Przez całe życie związane z Sardynią, a chociaż chyba mimo tego, że sam urodził się w okolicach Lombardii, z tego co pamiętam, bo chyba pisałem o nim kiedyś tekst.
Mm-hmm. No, tak jak wspominałeś, rozmawialiśmy przed audycją, Wyspa Duchów i ducha swojego takiego dobrej gry odnalazł chyba Radja Nainggolan, bo to co zrobił w ostatnim spotkaniu to naprawdę czapki z głów, 3 gole, 1 asysta, czy nawet 2
odwrotnie.
Asysty. Nie, nie, przepraszam, o Jezus, gol i 3 asysty, tak, hat-trick z asyst. I ten gol, no to po prostu czapki drugi już w tym sezonie. Jakby się uparł, to chyba 2 najładniejsze bramki można by przepisać Radzi Nainggolanowi.
Tak, to po tym golu można byłoby zacytować Tomasza Smokowskiego, którym spodobało mi się ostatnie jego powiedzenie. Chyba po meczu, chyba po przerwie, w trakcie przed przerwą meczu Borussia Inter, kiedy powiedział, że powinienem założyć kapelusz i powiedzieć szapoba. I to był właśnie ten gol z tej zasady. Chociaż dla mnie, oczywiście gol piękny, ale wtedy jak widziałem, jak reagują w ogóle obrońcy Fiorentiny, jak od niego odchodzą, ile zostawiają miejsca, naprawdę. Znaczy nie mówię, że to nie było trudne, bo decyzje i tak dalej, ale wszystko fajnie.
Trudna pozycja też trochę, jednak, to jak on wymierzył.
Nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie mimo wszystko, wiem, że to może jest, może trochę sile się na kontrowersje, lepsza niż ten strzał była asysta na czwarty gol i gol João Pedro. To piękne wyminięcie obrońców, mm-hmm. kapitalne podanie, tak, naprawdę tak. zewnętrzną klasa, częścią, klasa. No nie, klasa, naprawdę klasa, jak za najlepszych lat w Cagliari, jak za najlepszych lat w Romie, czy nawet kilka tych meczów, które miał dobrych w Interze, chociaż oczywiście...
No i w Interze chyba w tej chwili żałują, bo wiemy, że Antonio Conte w tej chwili marzy o tym, żeby udało się władzom Interu pozyskać już zimą Arturo Vidala, brakuje piłkarza o tym typie, a ja bym miał wskazać takiego piłkarza najbliżej charakterystyką do Arturo Vidala i na boisku, i poza boiskiem zresztą tak. też, no to trochę bez wątpienia byłby Radja Nainggolan. Te same cechy motoryczne,
z drugiej strony, wydolność, tak, ale możemy się tutaj na chwilę zatrzymać, bo powiedziałeś o tym, że żałują. Ja się zastanawiam, czy żałują. Nie wiem, możemy na potrzeby dyskusji przeprowadzić taki dialog, bo moim zdaniem, nie wiem czy pamiętasz, ale był ten moment, kiedy Antonio Conte wchodził do szatni. Trochę wrócimy jeszcze do Cagliari oczywiście, ale gdy wchodził do szatni gdy przejmował Inter, jednym z pierwszych jego zadań, i to w ogóle opowiadało o tym La Gazzetta dello Sport, precyzyjnie tłumacząc, co chce poprawić, między innymi było to, że po pierwsze chciał się pozbyć bardzo trudnych charakterów.
Ale on nie chciał się pozbyć Radzi.
Powiedziałbym, że chciał się pozbyć wszystkich trudnych charakterów, chciał stworzyć z tej drużyny w tym pierwszym sezonie taki totalny monolit, jeżeli chodzi o...
Z pełnym posłuchem, zaangażowaniem.
Tak, dokładnie tak. I zastanawiam się, czy oczywiście Radja Nainggolan... Mimo wszystko trzeba Radja Nainggolana brać taki w sensie, że on ma dwie twarze,
tak?
Z całym inwentarzem tych rzeczy dobrych, ale też złych. Mimo wszystko, jak popatrzymy na Inter, oczywiście pamiętając mu kilka rzeczy bardzo dobrych, wybitnych, jak mecz z Lazio, niestrzelony rzut karny na wagę awansu Lazio. Oczywiście to z przymrużeniem
oka.
To było
też przyjeżdżanie na treningi w ciuchach, w których był wcześniej w klubie o 3:00
tak,
w nocy.
Tak, i szereg innych akcji, czy w czasie Sylwestra, Insta Stories, najsłynniejsze w historii.
Z cygarkiem
tak. Kilka było takich właśnie instastory, które przeszły do historii włoskiej piłki. I powiem ci szczerze, mimo wszystko, oczywiście Antonio Conte teraz narzeka na krótką kołdrę, jeżeli chodzi o ławkę rezerwową, bo moim zdaniem głównie tym przegrywa tę rywalizację na razie z Juventusem na tym polu.
Na razie jeszcze aż tak nie przegrywa, ale natomiast większe ma problemy na
tak,
pewno.
Tak, aczkolwiek no tutaj mam wrażenie, że to jest jego chyba jeden taki z głównych problemów.
Nie, na pewno on sam o tym mówi.
Tak, i sam Beppe Marotta także mówi, że to styczniowe okno transferowe musi być inne niż przez ostatnie lata w Interze, czyli tam muszą być naprawdę transfery dokonane na miarę tego, aby powalczyć o mistrzostwo. Wracam do tego tylko, że moim zdaniem niekoniecznie jest takie przekonanie, żebyśmy umieli się po prostu tak utrzymać na takiej wiarygodności, czyli po prostu, że super, raczej Nainggolan super, tak jak powiedziałem, to asysta boska. I cały w ogóle Radja Nainggolan wzrasta razem z Cagliari, aczkolwiek zastanawiałbym się przed powiedzeniem, że w Interze bardzo żałują jego odejścia.
Władzę niekoniecznie, natomiast on sam przyznał w wywiadzie z Dilettą Leo, tą twoją ukochaną.
Dlaczego moją ukochaną? Moją ukochaną jest Anna Falki.
Już zmieniłeś, tak?
Nie, ja nigdy nie zmieniłem. Ja byłem zawsze wierny Annie Falki, tej, która w 2000 roku po zdobyciu Lazio Mistrzostwo zrobiła striptease na...
Taki niepełny.
No niepełny, aczkolwiek ja... Dalej mam z rozrzewnieniem przy postaci to przypominam. Na szczęście Anna Falki zwykła robić pełne striptizy, także polecam jej profil na Instagramie, gdzie bardzo często po meczach Lazio fotografuje się bardzo, bardzo takich ekwilibrystycznych.
Ale może wróćmy do tak, piłki, bo
znaczy, chciałeś, to po prostu otworzyłeś drogę do takiej...
Tak, wiesz co, w wywiadzie powiedział z Dilettą, że Antonio Conte od razu po przyjściu do Interu porozmawiał z nim na boku, powiedział, ja chorowałem na ciebie, ja ciebie bardzo chciałem mieć u siebie w Chelsea, natomiast decyzja szefostwa jest taka, że ty odchodzisz z klubu i niestety nic z tym nie zrobimy. Także wydaje mi się, że gdyby to zależało od Antonio Conte, to Rajan Nainggolan w tej chwili grałby w Interze, czy z takim powodzeniem trudno powiedzieć, bo wiemy, że inaczej się gra w Cagliari, inaczej się gra w Interze, to wszystko zależy od tego, jakie masz nastawienie i tak dalej, jak się ustawiają rywale, więc to nie można porównać jeden do jednego, tak? Natomiast wydaje mi się, że przy tych problemach, jakie Inter miał i nadal ma z kontuzjami Sensiego, powtarzającymi się z takim, nie chcę mówić, że słabym Vecino, ale... No to nie jest jednak ta półka, umówmy się.
Dokładnie,
nie daje tego samego w ofensywie.
To samo właśnie ostatnio też chciałem zauważyć, że w takich decydujących momentach i na to zwrócił też jeden z... ktoś na pewno
oglądać...
Tak, ale oglądam Tiki-Taka i wiem, że akurat Adaniego tam nie było.
Adani mówił o tym też.
Tak, że po prostu, że w takich decydujących momentach wchodzi Paulo Dybala w Interze Matias Vecino. Matias Vecino, który oczywiście ma zdolność do strzelania bardzo ważnych goli dla Interu, tak? Bo nie tylko przypominamy sobie ten bardzo istotny gol strzelony przecież w meczu z Lazio, który dawał im pierwszą Ligę Mistrzów od lat. Znaczy awans do fazy grupowej. Później chociażby wymieniając gol z Tottenhamem, też taki słynny, gdy Lele Adani został legendą włoskiej komentatorki, kiedy krzyczało słynne, przesłynne Garra Czaruła.
On wiesz co, w ogóle powiedział, że kto... To może lekka parafraza będzie, nie pamiętam dokładnie tego cytatu, ale że kto nie docenia Vecino, ten nie zna się na piłce. Że ja aż tak daleko bym nie szedł.
Tak,
ale...
ja mam wrażenie, że wielu trenerów ma takich swoich pojedynczych zawodników, którzy po prostu w taki sposób bronią zawodników, którzy po prostu...
Żeby daleko nie szukać Massimiliano Allegri i
sama Kedire. Dokładnie, to chodziło chyba o Kedire, prawda? Często jest takie, często było takie powiedziane zdanie na Matias Vecino, żeby nie szukać daleko, gol z meczu ostatniej kolejki.
Tak jest.
A Inter?
Ellasem
Verona, przepraszam.
No właśnie po tym meczu, po tej bramce. To też tak trochę chyba wygodna sytuacja, kiedy piłkarz strzela ważną bramkę, że możesz go pochwalić.
Ale może wrócić jeszcze na chwilkę do tego.
Tak, do Cagliari może
do Cagliari,
wrócimy.
Tak.
Bo to nie jest sam Rajan Nainggolan, to jest też Dokładnie. João Pedro, który moim zdaniem jest... Tam były wcześniej powiązania z Atalantą, tak? Natomiast no, wydaje mi się, że to jest piłkarz... Naprawdę,
ale gra mniej niż w poprzednim sezonie.
Tak,
to też
ale to jest piłkarz, który mógłby naprawdę zrobić większą karierę, bo jak się go ogląda, to masz takie... Aż nie wiem w sumie, jak to do końca określić, ale masz takie poczucie jakości, podobne trochę jak u Muriela, co nie zawsze się przykłada na bramki, nie zawsze się przykłada na regularność, natomiast widzisz, że ten człowiek po prostu... No, kocha się z piłką i potrafi wiele rzeczy zrobić.
No tak, ale w ogóle możemy pochwalić Cagliari, bo cieszymy się też, mam wrażenie, że to jest takie uczucie towarzyszące kibicom Serie A, że Cagliari to nie jest przypadkowa drużyna, która wyskoczyła, tylko to jest po prostu ciąg logicznych konsekwencji.
Projekt.
No,
lubię na słowo, ale
kolejny projekt imienia Michała Borkowskiego. Po pierwsze...
Tak, przypomnę, że przed sezonem to ty typowałeś, że Cagliari będzie taką niespodzianką pozytywną. Tak, ja stawiałem bardziej na Fiorentinę, także no tutaj muszę ci oddać, że...
Akurat ja bym sobie z tego nie przypominał, ale
ja mam dobrą pamięć.
Część z tego po prostu...
Ja mam dobrą pamięć na twoje nieszczęście, bo ci będę później jedną rzecz wypominał, ale to dojdziemy do tego.
Nie będziemy rozmawiać o powołaniach. Nie starczy nam czasu. Ale dobra, chwalimy Cagliari, no to chwalimy za transfery. Giovanni Simeone. Bardzo dobry transfer.
I chyba jego poziom.
Jego poziom, bo pamiętamy, że bardzo dobre momenty zaliczył w Genoi. Później bardzo nieudany okres w Fiorentinie. Teraz się odbudował, wiadomo, mecz z Fiorentiną, strzelił gola. Bardzo też ładnego, po czym się rozpłakał, ale tu też wiemy te wspomnienia Davide Astoriego jest wciąż we Florencji, on jako z nim miał też kontakt, więc całkowicie rozumiemy emocjonalne podejście. Oprócz tego Robin Olsen, który oczywiście we Włoszech jest zawsze wspominany z pewnym takim odrzuceniem, zaskoczeniem, a chodzi oczywiście o grę dla reprezentacji Szwecji, gdy ta rywalizowała z Włochami o awans do Mistrzostwa Świata. A przypomnijmy, że on jest naprawdę, gra bardzo fajny sezon. A
no, jak na niego to kapitalny.
Kapitalny.
Bardzo solidny
to,
bramkarz.
No tak. Nie, no przypomnijmy sobie to, co zrobił w Romie, tak, w poprzednim sezonie. Dopiero Claudio Ranieri, zmieniając Eusebio Di Francesco,
uratował Romę niejako.
Tak, miał czelność posadzić Szweda na ławkę, a tutaj naprawdę łapie bardzo fajne momenty.
No też bez przesady, ale,
bez przesady,
taki,
ale
jest okej. Okay.
Tak,
jest
okay. Naprawdę na tle tej na tle tego, co prezentował w Romie, trzeba być brawo, a pamiętajmy, że właśnie kontuzję ma Alessio Cranio, więc zobaczymy, jak będzie spisywała się.
Myślę, że jak Cranio wróci, to już nie będzie w ogóle tematu walki, tylko po prostu Cranio.
Nie, no to oczywiście, tylko pamiętamy, że ta defensywa, bo to też powiedzmy, że to nie tylko ofensywa, ale też defensywa jest bardzo ważnym punktem.
No też powiedzieć, że Walukiewicz nie gra.
Tak, no tak, no to akurat to możemy za chwilę, to zaraz ci oddam głos, bo to może lepiej opiszesz tę sytuację. No oprócz tego, Luca Pellegrini, Nahitan Nandes,
18
milionów chyba, jeżeli się nie mylę, tak, około 20 na pewno.
Tak, 18.
To jest oczywiście...
Nawet Marco Rock, po tym spotkaniu La Gazeta napisała, że to był pomocnik totalny, co moim zdaniem jest trochę... Wiemy, jak potrafią się rozpływać czasami, no ale na pewno świetny występ i fajna forma.
Oprócz tego Vicario, Mattiello, Cacciatore. No ale właśnie, to jest właśnie sytuacja, w której...
Ja bym jednego piłkarza jeszcze wskazał.
No to tak, dawaj.
Luca Cigarini, czyli jeden z, nie wiem, pewnie 15-20 piłkarzy, o których pisano, że to będzie nowe Pirlo w tych czasach wcześniejszych bodajże. On był chyba na Pirlo kreowany w czasach przed Napoli, albo tuż po przejściu do Napoli, czy tam Parma. Nie pamiętam, gdzie on jeszcze dokładnie grał przed Napoli. Musiałbym sprawdzić. Na pewno była Parma i chyba Atalanta? Atalanta, w Atalancie się tak wybijał. W Atalancie się tak wybijał, że pisano o nim, że będzie nowym Pirlo, natomiast wiemy, że o wielu piłkarzach tak pisano. Chociażby o, żeby daleko nie szukać, o Andrei Polim też pisano, że to będzie następca Andrei Pirlo. Nie zawsze się to tak układa, jakby sobie chcieli dziennikarze czy kibice, natomiast w tym sezonie no może robić wrażenie Luca Cigarini, także też taki plusik wypada przy nim
odnotować. Przy tym nazwisku. No właśnie, ale my jeszcze o Cagliari opowiemy trochę z powodu Huberta Walukiewicza. Piłkarz, który został przetransferowany z Pogoni Szczecin. Wiemy, że w pewnym momencie chwalił go nawet w jednym z wywiadów.
Nawet Sebastiana.
Słucham?
Nawet
Sebastiana, tak, przepraszam. Przepraszam. Nie wiem, skąd ten Hubert.
Późna pora, Sebastian. Hubert i Dasiak może. Się
nie, nie, raczej nie. Okej. Okay. Oczywiście przepraszamy. Przepraszam.
Tak. Nic się nie stało, Dominiku. Kontynuuj.
No właśnie. Walukiewicz, Sebastian nie gra w Cagliari. Chwalił go bardzo mocno Rolando Maran w jednym z prasowych wywiadów. No ale właśnie. Dlaczego nie gra i czy twoim zdaniem dopiero, nie wiem, zbliżają się powoli mecze grudniowe w Pucharze Włoch? Wtedy zadebiutuje twoim zdaniem, czy będzie może już szansę wcześniej?
Trudno powiedzieć. No wiesz, nie wiemy, jak on tak naprawdę się prezentuje na treningach. Ten mecz w Pucharze Włoch, z tego co pamiętam, z Sampdorią, więc też nie aż taki łatwy rywal, choć wydaje mi się, że Sampdoria to Puchar może kompletnie odpuścić, bo no tam to walczą po prostu o życie, o utrzymanie serii, więc nikt sobie nie będzie zawracał głowy występami w Coppa Italia, bo to ani żaden wielki prestiż dla nich będzie, bo i tak daleko nie zajdą, a nie ma co piłkarzy przemęczać, tylko trzeba po prostu skupić się na lidze. Żebym nie był źle zrozumiany, nie porównuję tej sytuacji tak jeden do jednego, natomiast wydaje mi się, że to jest sporo podobieństw z Arkadiusza Recy w Atalancie.
A jeszcze sobie tak na potrzebę twojego stwierdzenia, może bardzo podobny kazus do Pawła Jaroszyńskiego, który też debiutował w Pucharze Włoch dopiero
w tym sensie.
Wtedy z Kiewo, z Elasem.
A to trochę wcześniej było na etapie sezonu, z tego co pamiętam.
Tak, to był akurat listopad chyba jeszcze, albo końcówka października.
Natomiast nie, wiesz, co mi się wydaje, że to bardziej jest sytuacja taka jak Recy w tym względzie, że po prostu Recy tego już z wiosny, nie z początku w Atalancie, tylko ten moment, gdzie wydawało się, że Reca jest już taki okrzepnięty i może i mógłby grać, natomiast nie mógł grać, bo Atalanta się biła o wysokie cele, miała duże ambicje i po prostu sobie świetnie radziła. No Cagliari też sobie świetnie radzi, też jest bardzo wysoko w tabeli. Wydaje mi się, że gdyby oni byli na tym 12-14 miejscu i tak by po prostu celowali w środek tabeli, to on by już pewnie szansę dostał, a tak to, no to trudno ryzykować i ewentualnie zaprzepaścić coś, na co tak mocno pracują przez tyle kolejek. Natomiast głosy z Cagliari idą takie, że naprawdę ma chłopak talent, są z niego zadowoleni, także to jest taka kwestia czasu. Też pamiętajmy, że ten środek obrony w Cagliari jest dość wiekowy. No i kolejna sprawa, Walukiewicz ma 19 lat, jeśli się nie mylę. No to też jest, rzadko się zdarza, żeby środkowy obrońca w tym wieku regularnie grał, czy dostawał szansę debiutu w Serie A, zwłaszcza piłkarz niewychowany we Włoszech.
Okej. Okay. Chyba będziemy kończyć, jeżeli chodzi o Cagliari.
Zwłaszcza, że mamy jeszcze troszeczkę tematów, ale po przerwie, bo Szczęsny kontra Milan i Piotr Zieliński.
Burdel w Neapolu.
Burdel w Neapolu, tak.
No i na pewno słówko o drużynie, która zajmuje najniższy stopień na podium. Wracamy za chwilkę.
Słuchasz Weszło FM.
Okej, wracamy po krótkiej przerwie i przechodzimy sobie może mimo wszystko do tematu neapolitańskiego. Wiemy, że dzieje się tam nieciekawie.
Jak dla kogo?
Nie tylko wyniki.
W sumie dla nikogo ciekawie się nie dzieje, tak, to prawda.
Nie tylko wyniki są poniżej oczekiwań, ale także atmosfera wokół drużyny. Wiemy, co działo się, mówiliśmy o tym tydzień temu, co działo się po meczu, kiedy...
Z Salzburgiem.
Po meczu Ligi Mistrzów z Salzburgiem, kiedy doszło do totalnej awantury między ekipą piłkarzy a szefostwem, trenerem. Tam kilka ostrych słów na pewno się pojawiło.
Minął tydzień i jest jeszcze bardziej gorąca atmosfera.
Dokładnie. Poza tym okoliczności także nie napawają optymizmem, ponieważ akty wandalizmu nie chciałem powiedzieć typowo neapolitańskiego, ale mam jednak takie...
To też zdarzało się w Mediolanie,
tak,
w Turynie.
Tak, aczkolwiek mam wrażenie, że jednak mimo wszystko z pewnym większym natężeniem dzieją się takie rzeczy właśnie w kampanii.
To znaczy tutaj można powiedzieć generalnie, o co chodzi. No, włamano się do mieszkania Alana, którego żona jest w ciąży.
On w ogóle się teraz wprowadził do innego mieszkania?
Przeniesie się do hotelu.
Tak,
przeniesie się do hotelu, tak. Tak samo żona Lorenzo Insigne wyjechała do rodziny na czas, kiedy Insigne nie będzie, bo jest na kadrze, tak, no nie chciała być sama w domu, bo to różne rzeczy się, jak się okazuje, mogą wydarzyć. Zdemolowano samochód Piotra Zielińskiego, nie jakiś drogi, no smart. Znaczy, no małżeństwo to też trudno mówić. No, przedstawiają to jako jego samochód, natomiast wydaje mi się, że ma trochę chyba lepszy samochód niż smart. Pewnie to jest samochód dla żony, która pojechała na wycieczkę, w sensie pojechała na plażę, przejście, jak wróciła, to samochód był zniszczony, wybita szyba, podobno zniszczone drzwi, z tego co słyszałem, skradziona nawigacja, skradzione radio, jakieś dokumenty jeszcze ze środka skradziono, także no nieciekawie się dzieje, mówi się coraz więcej o tym, że piłkarze po prostu Neapolu mają dość, zwłaszcza, że to raczej nie jest przypadek, że w ciągu 24 godzin, bodajże 48 godzin dochodzi do dwóch takich sytuacji. To chyba jest troszeczkę taka mini zemsta za to, co się dzieje w Neapolu, za to, że kibice czują się zdradzeni przez piłkarzy, bo no tak to można przedstawić, że kibice Napoli uznali, że to, że nie posłuchali, postawili się De Laurentiisowi, to postawili się całemu klubowi, w tym im. No i teraz się piłkarzem za to troszeczkę obrywa i słuchać coraz więcej o tym, kto, no ile osób będzie odchodziło. O tym już wspominaliśmy tydzień temu, z tego co pamiętam, więc nie ma co lecieć po kolei nazwiskami. Natomiast jak tak popatrzymy, to tam naprawdę poza środkiem obrony, gdzie zostaliby pewnie Maksimowicz, Luperto, Manolas, ewentualnie Mario Rui na boku, Di Lorenzo na drugim boku, w środku pomocy pewnie Elif Elmas. No to trudno wskazywać piłkarzy, których Neapol miałby na pewno w przyszłym sezonie dostępnych w pomocy w ataku, bo coraz więcej słychać o tym, że Mertens sam oferuje się Interowi,
tak,
już na zimę.
W dzisiejszej La Gazzetta dello Sport mamy cały artykuł poświęcony odejściom zawodników z Neapolu w tym sezonie. No i tutaj ciekawa jest sytuacja, bo naprawdę wydaje się, że dojdzie do pewnej rewolucji.
Tak, to musiałby się moim zdaniem wydarzyć cud, w sensie taki, że Napoli niesamowicie odżywa, Carlo Ancelotti ratuje posadę, jakimś cudem udaje się przekonać De Laurentiisowi piłkarza, natomiast wydaje mi się, że w tym momencie to chyba przekroczyliśmy już ten Rubikon, jak to się mówi, i piłkarze mają Neapolu dość mają klubu. Ja bym się spodziewał...
Mertens Intermediolan, jak myślisz, tak, to jest bardzo realne twoim zdaniem?
Moim zdaniem tak. I to byłoby z korzyścią na pewno i dla Interu, i dla Mertensa. Zobaczymy, co o tym sądzi Napoli, jaką w ogóle chcieliby kasę, bo wiemy, że Mertensowi kończy się kontrakt dopiero latem, a Inter chciałby już go teraz zimą. No latem, wiadomo, za darmo, to nie jest żadna wielka filozofia. Pytanie, ile by Napoli chciało za niego już teraz zgarnąć? Pewnie, tak bym obstawiał, przynajmniej 15-20 milionów euro, co mimo wszystko nie jest może dużą kasą, natomiast wiemy, że on ma te chyba 32 lata, także no nie jest to aż taki super biznes mimo wszystko, no moim zdaniem. Dużo słychać też o Piotrze Zielińskim. I tutaj dochodzą głosy z różnych stron, nie tylko z mediów.
A tylko powiedzmy sobie, że już tylko skończmy temat, bo teraz będziesz pewnie kilkuminutowa tyrada.
Nie,
żartuję oczywiście z przymrużeniem oka, chociaż już ta dyskusja na temat przydatności w ostatnich meczach, ostatnim meczu Piotrka
już za nami, przed dyskusją.
Była za nami.
O dziwo nie doszliśmy do konsensusu.
Dokładnie, wszyscy się dziwią. Okej, według La Gazzetta del Sport, i to nie jest artykuł z dzisiaj, chociaż nagramy ten odcinek we wtorek, ale jest właśnie z poniedziałkowej La Gazzetta dello Sport. Dries Mertens, Jose Callejon, możliwe odejście już zimą.
Żeby cokolwiek na nim zarobić.
32 lata, ma kontrakt na poziomie 3 milionów euro. Teraz kończy się właśnie mu w lipcu kontrakt. Chyba nie zostanie przedłużony.
Wcześniej były doniesienia, że mają ofertę i że mogą jeszcze przedłużyć i on i Mertens, natomiast po tych ostatnich wydłużeniach to chyba każdy już ma dość.
Tak, 10 milionów euro pisze La Gazzetta del Sport. Taka cena.
Za Callejona, tak?
Tak. No. Podobna za Mertensa. Obaj 32-letni. A jeżeli chodzi o odejścia latem, no to Alan, Gulam, Insigne, Koulibaly i Hesai. Oczywiście Koulibaly z tych zawodników jest najdroższy, bo wyceniany na 80 milionów. Insigne 60, wątpię, kto da taką cenę.
Myślę, że koło 40.
Niemożliwe. To 40. Dokładnie. Ja w ogóle tak myślałem sobie, koło połówki jakby wyciągnęli, to będzie, powiedziałbym, że wynik okej, na poziomie takiego.
Pytanie swoją drogą, jak już Insigne, gdzie on w ogóle miałby pójść, bo no nie wiem, Milan? Ja nie widzę, szczerze mówiąc, jakiegoś miejsca, gdzie internet moim zdaniem odpada.
Może Hiszpania?
No, pytanie też gdzie, nie wiem, no jaki to jest poziom. Walencja, no ale czy on ja mu się będzie chciał przenosić tak na
Alan, poziom 50 milionów, moim
PSG
zdaniem.
Może
40-50.
Może PSG, może PSG, ze środka Premier League, coś takiego.
O tym PSG mówi się od dawna. A dobra, przejdźmy do Piotrka Zielińskiego.
Do Polaków. Bo trzeba sobie powiedzieć, że Polacy, co prawda nie kończy im się kontrakt już teraz latem, natomiast kończy się za rok. I tu też z tego, co słychać, nie mają zamiaru absolutnie przedłużać tego kontraktu. Dyskusja już tak naprawdę wygasła wcześniej, natomiast teraz to już jest takie kategoryczne, absolutnie nie będzie przedłużenia kontraktu. No co wiąże się z tym, że Napoli
to
chyba...
To jest news, tak?
Znaczy to mówią też o tym włoskie media, natomiast ja też słyszałem z innych źródeł, także no to powiedzmy, że jest to potwierdzone, a nie tylko... Bo wiem, że włoskie media to mówią to, co usłyszą z klubu często sobie coś wymyślą. Przecież o Miliku, o Zielińskim to od dwóch lat...
Twoja teza jest taka, obaj Polacy odchodzą z Napoli po tym sezonie.
Tak, chyba że będą chcieli im zrobić jakiś klub kokosa, no to może zostaną za rok, odejdą za darmo. Natomiast moim zdaniem nie przedłużą. Z tego, co słyszałem, to już tam są jakieś w ogóle, jakby to powiedzieć, zamieszanie z zamieszkaniem. Zdawanie kluczy i tak dalej, także...
Ale już odejście już zimą?
Latem, moim zdaniem latem. I to też jest kwestia tego, podobno jeden przynajmniej z nich był zamieszany właśnie w tej kłótni w szatni, słynnej z synem De Laurentisa, posypały się dość ciężkie słowa i tak dalej, więc tam absolutnie nie ma już chęci. Pytanie, gdzie Zieliński? No Zieliński moim zdaniem idealnie by się nadawał do Interu.
Bo... A twoim zdaniem, bo ja mam takie poczucie, że jeżeli obaj, wyprowadź nie z błędu, bo najwyraźniej masz dobre newsy w tym wypadku, tu chodzi wyłącznie o moje poczucie i tak dalej, i odczucie, że jeżeli odchodzą z Neapolu, no to opuszczają Włochy.
Milik myślę, że tak. Ale to akurat nic nie słyszałem o ten temat. Opieram się bardziej na tym, co było słychać latem.
Tak?
Intuicja i to, co słyszałem latem, czyli no, jeśli były zapytania, to głównie Hiszpania. Ze strony Hiszpanii. Choć też pamiętam, że latem było coś słychać o Romie. I Interze, natomiast Inter to bardziej go Napoli próbowało wcisnąć w tej wymianie za Icardiego.
Tak.
Natomiast Roma, kto wie, no, Roma to też nie byłby zły kierunek. Zieliński wydaje mi się, że Inter, no, plus ten taki słynny temat, Jurgena Kloppa, który wcale, jak się wielu osobom wydaje, nie umarł, bo tam naprawdę cały czas jest kontakt między trenerem i piłkarzem. Zresztą dzisiaj pojawiły się już doniesienia we włoskich mediach, że Jurgen Klopp widziałby go w Liverpoolu. Ja osobiście nie wiem, czy to jest na pewno taki super kierunek, bo tam jest bardzo duża konkurencja. Natomiast no, prestiżowo, no to na pewno przejście do Liverpoolu, no to byłoby coś, finansowo też. I to też możemy chyba przejść do tego, co czeka. Wiadomo, to będzie troszeczkę takie pisanie patykiem po wodzie, natomiast możemy chyba się spodziewać, że Napoli czeka spory kryzys. Nie spodziewałbym się spadku z ligi oczywiście, natomiast to, że mogą wypaść poza pierwszą czwórkę w przyszłym sezonie, no to wydaje mi się dość...
W obecnym
to swoją drogą, ale w przyszłym nawet, wiesz...
Nie, no to jest naprawdę, to bardzo za daleko wybiegasz w przyszłym
ale, no, no nieważne. Wiemy, ale, tak, ale zakładając, że będzie tyle tych odejść, to będzie troszeczkę taka sytuacja jak wcześniej Interu i ostatnio Milanu, czyli przychodzi ci nowy trener, bo Ancelotti pewnie po sezonie, nawet może już w trakcie poleci, przychodzi i od razu nowy trener, nowy system, nowe pomysły i tak dalej, nie wiadomo, czy się sprawdzi. Kolejna sprawa, wymieniasz nagle cały trzon drużyny, bo to będzie w pierwszym składzie pewnie 6-7 piłkarzy nowych. Zanim oni się zgrają, pewnie co trzeci to będzie też nie wypał transferowy. No to są jednak trudne sytuacje i to z samego tego względu wydaje mi się, że Napoli no to jednak będzie miało trudno, żeby nawiązywać do poziomu sprzed roku, a co dopiero do poziomu z czasów Maurizio Sarriego.
Okej. Okay. Ciekawe, jak to będzie, jaka to będzie historia. Oczywiście jestem zdania, że jeszcze na razie za mało wiemy, aby powiedzieć coś na temat sezonu 2020-2021, ale okej, zobaczymy. Będziemy na pewno reagować i opisywać sytuację.
A swoją drogą, ciekawe, jak się zmieniło postrzeganie Piotra Zielińskiego w narodzie, że tak to mówimy, przynajmniej tym twitterowym, bo pamiętam, jak jeszcze tak półtora roku, dwa lata temu pisałem, że Juventus przegapił moment, kiedy mógł ściągnąć Piotra Zielińskiego do siebie. To było w momencie, kiedy odchodził, że w momencie, kiedy odchodził Pogba, to trzeba by brać Zielińskiego w mega promocji z Udinese i mieliby, bo to jest piłkarz, jakiego od tamtej pory nie mieli. No teraz już mają Ramzaja, choć on też gra troszeczkę wyżej ustawione. No to pamiętam, że wtedy to była po prostu jedna wielka szyderka, beka i tak dalej. Rok później pisałem o tym, że Piotr Zieliński mógłby pójść z Sarim do Chelsea, choć później się okazało, że on za Sarim to tak niespecjalnie przepada. Też szyderka, że gdzie tam, przecież tam jest Barkley, piłkarz 10 razy lepszy i tak dalej. A teraz jak wrzuciłem z komentarzem, że ja bym go widział w Interze, to były komentarze w drugą stronę. No, czemu Inter, jak on powinien iść do Juventusu, powinien iść do Liverpoolu i tak dalej. Także trochę ten odbiór się zmienił.
Widzisz, jak to sytuacja się zmienia? Praca organiczna, praca u podstaw. Tak. Twoja ma sens, nie jest skazana na porażkę, chociaż wiadomo, że tak jak w każdym aspekcie naszego życia są dwa obozy.
Oczywiście.
Więc także tutaj jesteś na czele, jesteś na barykadach walki o dobre imię.
I chciałbym zdemontować, niestety nie mam z tego żadnych profitów.
Tak.
Bo się pojawiają takie głosy, no to niestety nie mam.
Tak, no twoja dzisiejsza bluza akurat świadczy o tym, że to jest prawda.
Bardzo ładna bluza.
Okej. Dobra. Juventus, Milan. Czy może teraz Lazio, czy potem...
Jak wolisz. Dla mnie bez
różnicy. Nie, okej, no to Juventus,
Milan. Ile nam zostało czasu, Dominiku, w ogóle powiedz. Tak orientacyjnie przynajmniej.
Kupiłem się, nie wiem, musisz sobie spojrzeć.
No, jeszcze troszeczkę mamy czasu, także nie jest źle.
Ile?
Koło 15 minut, bliżej 10. Zobaczymy. To co, może Wojtek Szczęsny, który...
Zatrzymał Milan.
Fajnie to ujęła La Gazzetta dello Sport, która dała najwyższą notę, tą taką, powiedzmy, wydzieloną Il Migliore dla Paulo Dybali, 7,5. Przy czym przy Wojtku Szczęsnym, który też dostał 7,5, sami napisali, że chcieliby mieć możliwość dania dwóch najlepszych not, bo Wojciech Szczęsny był na tym samym poziomie, co Paulo Dybala i był równie ważny dla Juventusu i z tym chyba trzeba się zgodzić. Wiele osób zresztą go potem w mediach chwaliło. Naprawdę nie chcą, że stratosferyczny występ, ale
nie, bo
pokazał to, czego potrzebuje Juventus po prostu.
To były naprawdę 2, 3, 4 bardzo dobre interwencje, jedna wybitna. Bardzo dobry występ. No to nie było tak, że wybronił super, nie wiem, mecz Juventusowy i tak dalej. Po prostu zagrał dobry mecz, a mam wrażenie, że przy której z interwencji, gdyby nie obronił, by mówiono, że no zaspał trochę, no lepiej źle się nie stawił.
Ale to, wiesz co, interwencje raz, dwa, taka aktywność poza strzałami rywala, czyli wychodzenie do prostopadu, bo on przynajmniej trzy razy wychodził naprawdę tak na ten 20-25 metr, przecinał prostopadłe, głównie do Krzysztofa Piątka, z tego co pamiętam, i no, nie można mieć do niego żadnych zarzutów. Jedno kapitalne wyprowadzenie piłki w drugiej połowie, nie jestem pewien do kogo, wydaje mi się, że do Douglasa Koszty, takie wybicie z pola karnego na skrzydło pod pole karne rywala. Idealnie co do centymetra. Także duża klasa, absolutnie nie ma powodu, żeby się czepiać tego występu. No, po prostu wydaje mi się, że po raz kolejny udowodnił, że Juventus nie ma absolutnie potrzeby, żeby szukać innego bramkarza.
Okej, ale dobrze. No nie możemy jednak także uciekać od w ogóle generalnie bardzo słabej postawy Juventusu kolejnej. W ostatnich tygodniach mecz poniżej na pewno oczekiwań. Mam wrażenie, że to był jeden z takich meczów, które po raz pierwszy od dawna rozumiem, bo powiedzieli, że to nie był może najsłabszym Juventus w sezonie i to jest kwestia dyskusji, kwestia optyki, można byłoby się spierać.
Biorąc
i tak wiadomo.
Biorąc też był dobry występ Milanu.
Dobra,
wiadomo.
Aczkolwiek mam wrażenie, że to jest pierwszy od dawna mecz, gdzie po prostu swoją taką postawę, znaczy postawą zawodników komentowali na żywo kibice Juventusu. To niezadowolenie było słyszalne, co powiedziałbym, że na tle innych meczów, oczywiście na Juventusie od jakiegoś czasu nie ma dopingu i tak dalej, więc generalnie...
Już rok temu były problemy, teraz to
tak,
już jest w ogóle...
Tak, teraz już w ogóle wszystko umarło. Juventus stał się stadionem typu, tak nie wiem, w stylu Barcelony powiedzielibyśmy. Jeżeli chodzi o taki zorganizowany doping, oczywiście.
Troszeczkę było w śpiewu.
No tak, ale to bardziej takie od niechcenia.
Organiczne.
Tak, organiczne. No właśnie, ale mam wrażenie, że to był taki jeden z meczów, którego na pewno kibice Juventusu są niezadowoleni.
No, myślę, że z wielu meczów mogą być niezadowoleni. Na pewno z tego meczu z Milanem, na pewno z meczu z Genoą, z meczu z Lecce. Wydaje mi się, że z obu z Lokomotivę mogą być niezadowoleni. Także tutaj troszeczkę by się uzbierało. Natomiast fakty są takie, że to jest najlepszy start Juventusu od lat. Że Sarri przebija Conte, przebija Allegriego w swoim pierwszym sezonie. Także też no, trzeba mu trochę oddać, że swoje robi. Natomiast tak jak mówiliśmy, rozmawialiśmy przed sezonem po zatrudnieniu Sarriego, że kto bardziej kogo zmieni, czy Juventus Sarriego, czy Sarri Juventus, i na ten moment no to jednak Juventus zmienił Sarriego, który trochę, nie chcę mówić, że się sprzedał, ale zaprzedał swoje ideały i zmienił podejście na takie bardziej pragmatyczne jednak, który sam po meczu z Torino mówił, że to nie jest mecz, w którym można ładnie grać, tylko po prostu trzeba go wygrać w jakikolwiek sposób. No to też zmienia, że ten trener ewoluuje i nie jestem pewien, czy to źle. Wydaje mi się, że to dobrze. Wyniki jak na ten etap sezonu są bardzo dobre. Jak na to, że zmienił się trener. Niekoniecznie na pewno cieszy styl, nie cieszy forma paru piłkarzy. Na czele z Cristiano Ronaldo, który zszedł prosto do szatni i poszedł sobie ze stadionu w trakcie meczu. No, minusy by się znalazły. Minusem byłby na pewno Bernardeski, który jest tragiczny w tym sezonie. W tamtym zresztą też był. Pewnym minusem jest forma środkowych pomocników, czy Kediry, czy Matuidiego, czy Bentancura, bo żaden z nich nie... No może nie gra tragicznie, tak, bo to byłaby przesada, ale nie porywa swoją grą. Brakuje im takiego jakiegoś sznytu, jakości. Nie ma w ogóle takiej estetycznej przyjemności z oglądania tego Juventusu, bo pamiętam, że Napoli Sarriego to była przede wszystkim taka estetyka i człowiek oglądał te mecze i po prostu się cieszył, widząc to, jak oni grają. W Juventusie tego nie ma, może to przyjdzie z czasem, choć no nie prędko chyba, patrząc na to, jak wyglądał mecz z Milanem, który swoją drogą naprawdę...
Bardzo dobry mecz.
Czapki z głów.
No możemy przejść.
Najlepszy w sezonie, no z tym się zgodzę, bo to też taką tezę napisałeś i z tym się w pełni zgadzam, że to był najlepszy mecz Milanu w tym sezonie.
Jestem dumny. Dumny, że poparłeś.
Nie, bo powiedziałeś, że napisałeś na Twitterze, że my się ze wszystkim z tobą kłócić. No to tutaj ci przyznaję rację. Na Milan się naprawdę dało patrzeć.
Kolejny mecz Milanu.
Przy czym wcześniej to były głównie połówki. Tak, takie dobre.
Ale tak jak właśnie akurat pisała dzisiejsza, czyli wtorkowa La Gazzetta dello Sport. Okej, ładna gra jest, czyli tak jakby ta drużyna mentalnie powstała. Jak to chyba dosłownie napisano, że głowa i nogi już są, jakby już doszły do tego odpowiedniego w miarę poziomu tego, którego oczekiwano, bo po Stefano Piolim. Mhm. No ale gdy się nie strzela goli, to z tego nic nie będzie. Taki jest akurat był tytuł albo lead tekstu i mam wrażenie,
no
że
z tym się trzeba zgodzić.
Trzeba się zgodzić, bo no, słuchałem
faktem, tak jak
tiki-taki tego programu.
Wojciech Szczęsny się mocno przyczynił do tego, że nie było tych bramek.
No to prawda, chociaż oczywiście większość mam wrażenie, że będzie wspominała tę jedną akcję Krzysztofa Piątka z pierwszej połowy.
Wrzutkę
i bardzo nieudany strzał głową.
Czy wydaje mi się, że to nie była aż taka łatwa sytuacja. Bo
ja wiem.
Znaczy nie, daj mi powiedzieć, bo wrzutka z głębi, mocno bita, natomiast na pewno Krzysztof się źle ustawił, źle podszedł na tę piłkę i
Oglądałem najważniejszy włoski program o Calcio po tej kolejce, który zawsze jest z niedzieli na poniedziałek. Tam oczywiście w studiu obecni Christian Vieri, a także Antonio Cassano.
Antonio Cassano, który uchodzi teraz za człowieka
opinionistę,
który oczekuje niesamowitej etyki pracy.
Dokładnie tak, aczkolwiek mam wrażenie, że nie ma co się oszukiwać. Nikt za bardzo słów Antonio Cassano nie bierze aż tam tak bardzo
na
serio i na poważnie. Jest pewną taką bardzo sympatyczną gwiazdką, która w bardzo taki zabawny sposób komentuje
no
rzeczywistość.
Tak, ale to jest jednak zabawne, jak Antonio Cassano, człowiek, który miał mocno problemy z nadwagą, z podejściem w ogóle do treningów, do życia, krytykuje profesjonalizm Cristiano Ronaldo.
Wiesz, kto moim zdaniem się teraz najbardziej, znaczy moim zdaniem z tych gości, którzy są tam regularnie zapraszani, mówi najciekawiej, najbardiej ma takie interesujące argumenty. Nie, Vieri to wiadomo, to on jest tam zawsze też Simone Pepe. Naprawdę, polecam obejrzenie sobie, nie wiem, czy jest na YouTubie, może jakieś sobie jego wypowiedzi, ale naprawdę, dyskusja o Interze, oczywiście tiki-takę można oglądać na luzie, bez żadnego ściągania, bez żadnego
kombinowania.
Kombinowania, normalnie sobie można wejść na Mediaset tiki-taka i sobie obejrzeć. Język też, jakim się porozmawiają, nie jest zbyt trudny, więc da się zrozumieć nawet na bardzo takim podstawową umiejętnością włoskiego. No ale właśnie, Simone Pepe, który mówił o Interze, bardzo interesujące rzeczy. Zwracam przed uwagę, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, może troszkę złapiemy temat Interu, że na przykład o co chodzi z tym Interem, który tak fajnie gra jedne połówki, a w drugich zawodzi. Teza Simone Pepe jest otóż taka. Mówi były piłkarz Juventusu, czyli z pewnym bagażem doświadczeń, że w Europie, kiedy grasz tak hardkorowo, jednowymiarowo...
I to z bagażem pod Antonio Conte,
tak,
swoją drogą.
Tak, może też coś tutaj mieć takie większe doświadczenie. Jeżeli grasz w Europie tak hardkorowo, jednowymiarowo, czy jak Antonio Conte 3-5-2, to wygrywać i prezentować się dobrze możesz wyłącznie... kiedy prezentujesz najwyższy, i to podkreślił Simone Pepe, poziom fizyczny, taki najwyższy z najwyższych. Kiedy ten poziom fizyczny spada...
To spada ci cała jakość drużyny, tak.
Dokładnie.
I za to krytykowano Conte już.
To leci na łeb, na szyję. I w ogóle cały wywód Simone Pepe, w ogóle to też...
To można powiedzieć, że on mówi za doświadczenie po prostu, bo tak to wyglądało w Juventusie, kiedy on tam grał.
Na tle śmieszkującego Cassano z Vierim naprawdę była taka ożywcza.
Nie pasowało do rzeczywistości,
tak.
Można powiedzieć.
A jeszcze co chodzi o Krzysztofa Piątka, to właśnie była dyskusja. Krytykował go Antonio Cassano, były dwa obozy i tam kilku innych dziennikarzy, którzy właśnie mówili, że no trzeba napastnika z krwi i kości, nie? Ten Krzysztof Piątek to jest gwiazda jednego sezonu. Jedynym, który bronił Krzysztofa Piątka był właśnie Christian Vieri.
Wiesz, jak to jest trochę we Włoszech, że lubią tworzyć pomniki, żeby je później zburzyć.
No,
wydaje mi się, że to jest troszeczkę taki przypadek z Piątkiem, gdzie zachwyty były przesadzone. No, człowiek, który non stop trafiał na okładki, gdzie tylko się dało, kiedy tylko była jakakolwiek podstawa do tego. No a teraz szukają, no stał się kozłem ofiarnym. No, sami go wynieśli na taki poziom i teraz oceniają względem tego, jak go sami oceniali wcześniej, więc to troszeczkę jest takie... No tak, niestety dla Krzysztofa to wygląda, że musi spełniać bardzo wysokie wymagania dziennikarskie w tym momencie. Na plus Milanu można pokazać jedną rzecz, bo to, co działo się za czasów Marco Giampaolo, to była kompletna indolencja w ataku i nie tylko pod względem wykańczania, bo tam po prostu nie było żadnych okazji. Natomiast to, co pokazał Benacer, to, co pokazał Lucas Paqueta nawet, który nie zaliczył może jakiegoś super meczu, Natomiast rzucił trzy takie piłki, których wcześniej nie dawał. I to już jest ogromny plus, ogromna różnica dla gry Milanu. Nawet Radek Runicz, którego Marco Giampaolo słychać było, że chce już pogonić zimą, że w ogóle tego piłkarza nie widzi. A pamiętamy, że Radek Runicz to był naprawdę jeden z takich bardziej twórczych piłkarzy Serie A, grając w Empoli, czyli miał bardzo dużo, tworzył sytuacji, bardzo dużo sam strzelał też na bramkę. Tutaj widzimy z miejsca praktycznie Pioli przyszedł i mówi tak, Bilia nie, Kessi po chyba dwóch czy trzech meczach powiedział, no te nie, też to odpada. I tak, Paqueta, Benacer, Radek Runicz, czyli mniej więcej to, czego oczekiwali sami kibice, także no tu do wyborów nie można szczepiać, zwłaszcza, że w praktyce to po prostu wygląda coraz lepiej. Ja jestem w ogóle pod dużym wrażeniem tego, jak zagrał też Andrea Conti, gdzie no, nawet rozmawialiśmy o tym chyba, że wydawało się, że to już jest piłkarz troszeczkę spalony, który nigdy nie wróci na ten swój najwyższy poziom z czasów Atalanty po tym, jak zaliczał kontuzję. No tu się okazuje, że jednak potrafi zagrać na naprawdę bardzo, bardzo wysokim poziomie i to też może cieszyć. Brakuje faktycznie wykańczania, ale to też samo to, że te sytuacje są stwarzane, no to już daje jakieś podstawy tego, żeby być optymistycznym, bo no mi się wydaje, że Krzysztof Piątek w końcu zacznie też trafiać do bramki, a nie tylko obok.
Okej, to mam, zostało chyba niecałe półtorej minuty, minutę z hakiem, no to możesz kilka słów ciepłych powiedzieć w cotygodniowej część audycji poświęcona Lazio, co się zachwyciło w tym tygodniu. Kolejny gol Ciro Immobile, przypomnijmy, że najwięcej goli w tym sezonie, 14 w Serie A ma Ciro Immobile, najwięcej asyst ma Luis Alberto.
No i mnie ponownie 9. zachwycił Luis Alberto.
Tak, aczkolwiek też musisz pamiętać, znaczy nie wiem, czy oglądałeś mecz o 15 z Lecce, ale no, sytuacje, jakie marnował w tym meczu Luis Alberto, naprawdę przechodziły ludzkie pojęcie, szczególnie ta jedna z pierwszej połowy. Na warto zwrócić uwagę na to, że tak jak dzisiaj napisałem na Twitterze, para Ciro Immobile, Joaquin Correa, to para, najskuteczniejsza para w Europie, jeżeli chodzi o te najwyżej traktowane ligi. 20 goli, zanim Robert Lewandowski, Sergi Gnabry 19. Chociaż jak tu celnie też odpowiedzieli niektórzy, powinien być Robert i Lewandowski, biorąc pod uwagę formę naszego zawodnika w Bayern Monachium. Faktycznie bardzo, bardzo celne. Jeszcze
Ja akurat o godzinie 15 oglądałem hit Udinese Spal.
No to...
Co okazuje się, że nie było wcale takim złym pomysłem, bo zaznałem największego szoku w tym sezonie. Zacząłem Łukasza Teodorczyka, który gra na prawej obronie i który
zapił jak Samuel Eto za Jose Mourinho.
Tak, tylko że na lewej.
No, chodzi mi o pewną...
No, ale Łukasz Teodorczyk wszedł na prawą obronę.
Ale to przez cały mecz? Końcówka.
Tam ostatnie minuty, ale
grał... No i był rzut karny dla Spal.
Tak. Ale akurat nie był w to zamieszany.
Uderzenie piłki ręką.
Tak, takie no, dość głupie, ale...
Ale bardzo podobna sytuacja była w meczu Lazio Lecce. Tak samo było takie nabicie.
No, Lazio Lecce to w ogóle tam było...
Tam było grubo, jeżeli chodzi o błędy.
Ja nadal nie rozumiem do końca tej interpretacji.
W sensie, dlaczego była ta sytuacja z...
Nie wiem, no bo korzyść była dla...
Tak, korzyść była dla... Gdyby piłkę wybił obrońca Lazio, ten co wbiegł, byłby powtórzony rzut karny. Po prostu z błędu... korzyść nie może wynikać z błędu.
No tak.
Ta jest zasada.
Nadal dla mnie jest to... Znaczy ja rozumiem, że nie mam pretensji o sędziego, natomiast
tak,
jest to absurdalne dla mnie.
Tylko, że potem wytłumaczył mi akurat to Paweł Kapusta i ja też to pewnie na Twitterze niejasno wytłumaczyłem, próbowałem też na żywo. Wiem, w tym gąszczu przepisów z pamięci nie potrafiłem przytoczyć pewnych zasad, aczkolwiek potem jak on to wytłumaczył tak logicznie, powiedziałbym, że stało się dla mnie to zrozumiałe. Inna sprawa, że no za skandal uchodziło we Włoszech, akurat to był taka chyba, też jeden z serwisów robi taki największy błąd w kolejce, no to samo podyktowanie tego rzutu karnego, tego, którego wynika całe to zamieszanie, było uznane za jeden największy błąd w kolejce, bo tam ma faktycznie absurdalna decyzja sędziego, potem chwilę później Lazio miał rzut karny, ale kibice Lazio także zawsze żartowali, że z Tomaszem Strakoszą nic się nie da zrobić, nic nie da wygrać, przyczynił się do tego też sam Simone Inzaghi, który w pewnym momencie powiedział, że nie pamięta żadnej dobrej takiego, nie tyle interwencji, ale żadnego takiego momentu, w którym Simone, w którym Tomasz Strakosza bo realizator nam machał i przez to wybił mnie z rytmu. Tomasz Strakosza wybronił nam mecz, a nie dobrą interwencję, no to tutaj wcale jednym Babakara naprawdę popisał się bardzo dobrą interwencją, oby takich więcej.
Czyli jest nadzieja dla każdego.
Tak, no jest nadzieja dla każdego. Teraz żegnamy się i będziemy mieć przerwę reprezentacyjną. My będziemy oczywiście za tydzień opowiadać o meczach reprezentacji Włoch. Zapowiemy najbliższą kolejkę. Na razie to była która? 12 kolejka?
Mm-hmm.
Tak?
Tak.
12 kolejka. Juventus, niestety. Inter drugi. Trzecie
punkt różnicy. Tak,
trzecie Lazio, czwarte Cagliari.
No, Lazio trzecie
tak
ex aequo z Cagliari. Także
Cagliari, wiesz,
można powiedzieć, że Lazio ma taki sam sezon jak Cagliari na tym momencie. I na tym może zakończmy. Michał Borkowski.
Tą pozytywną informacją skończy Michał Borkowski.
Dziękuję.
Dominik Mucha, do usłyszenia. Cześć.
Słuchasz Weszło FM.